dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod nazwą Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej 2023, pochodzących z budżetu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Rzeźba ptaki przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej jako element krajobrazu miasta. Autor Marta Lipkornatka. Otoczenie. Tematem niniejszego artykułu jest pełnoplastyczna rzeźba ptaki usytuowana w centralnej części Zieleńca położonego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej. Teren ten został uporządkowany i został zorganizowaną formę pomiędzy 1979 a 1981 rokiem. Wcześniej istniała tutaj hałda należąca do pobliskiej kopalni Pokój. Zgodnie z ówczesnymi wytycznymi hałda została odpowiednio ukształtowana, wypoziomowana, a potem zazieleniona. Nad realizacją działań związanych z wyłączeniem poprzemysłowych zwałowisk w miejską tkankę czuwało wówczas Katowickie Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego, zajmujące się również zapobieganiem powstawaniu pożarów na hałdach i opracowaniem wytycznych do neutralizacji szkodliwych oddziaływań. Jednocześnie pomysł zorganizowania przy parku przy ulicy Czarnoleśnej stanowił element spójnego systemu miejskich działań urbanistycznych nakierowanych na tworzenie przestrzeni zielonych przeznaczonych pod funkcję rekreacyjną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 1979 roku teren ten został oznaczony symbolem 18 ZP, dla którego w treści planu założono następującą funkcję. Tereny zieleni parkowej, projektowana zieleń parkowa na terenach hałdy przy KWK Pokój. Na mapie dołączonej do planu przedstawiającej ten wycinek miasta widoczne jest wciąż zwałowisko górnicze. Można zatem wnioskować, że prace nad Zieleńcem rozpoczęły się najwcześniej w 1979 roku. W tym samym czasie musiała zostać posadowiona rzeźba ptaki. W ramach prac porządkowych wyznaczono wówczas ścieżki i przeprowadzono nasadzenia. Teren zorganizowano w sposób krajobrazowy. W części wschodniej założenia poprowadzono ścieżkę okalającą, trzy niewielkie oczka wodne. W pozostałej części Zieleńca zastosowano swobodny układ alejek. W centrum założenia znajdował się kort tenisowy z widownią. Obecnie zachowała się jedynie widownia, która w 2019 roku została zaadoptowana na amfiteatr, a w miejscu kortu utworzono strefę wypoczynku z ławeczkami, leżakami, placem zabaw i pergolami. Prace odbywały się w ramach realizacji projektu Trakt Drucki, pieszo-rowerowego połączenia pomiędzy obiektami sportowymi, parkami i skwerami dzielnic Nowy Bytom i Wirek. Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych w mieście oraz tworzenie siatki połączeń funkcjonalnych pomiędzy jego dzielnicami. Jedno z takich połączeń znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeźby ptaki. Rzut terenu wskazuje również, że w trakcie rekultywacji hałdy próbowano dokonać swoistego sferowania powstającego wówczas Zieleńca. Widoczny z lotu ptaka system niskich ceglanych murków usytuowany w północnej części założenia cechuje się niezwykle nowatorską, modernistyczną formą. Ukształtowany w formie zespołu nieregularnie usytuowanych, przenikających się kwadratów i prostokątów, tworzy na terenie Zieleńca coś w rodzaju labiryntu. W centralnym punkcie tego założenia znajduje się rzeźba ptaki. Mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym pomysłem na ekspozycję obiektu. Przede wszystkim interesujące jest ukrycie go i brak wyznaczenia bezkolizyjnej osi widokowej na rzeźbę, połączonej z sąsiadującym traktem komunikacyjnym ulicą Czarnoleśną. Możliwość obejrzenia rzeźby była zatem związana z koniecznością wejścia na teren Zieleńca. Taki zabieg kompozycyjny w harmonijny sposób koreluje z tematyką obiektu, zbijającej się do lotu ptaki, zdają się uciekać przed pojawiającym się znienacka obserwatorem. Dzięki temu rzeźba zyskuje dodatkowego dynamicznego wyrazu plastycznego przy jednoczesnym poszerzeniu jej interpretacyjnych wątków. Obecność rzeźby jest także istotnym czynnikiem kształtującym krajobraz i odbiór miejsca. Opis. Rzeźba ptaki przedstawia trzy wbijające się do lotu ptaki. Ich sylwetki są mocno stylizowane i uproszczone, balansując na granicy form figuratywnych. Ptaki mają wyciągnięte ku górze szyje. Wyraźnie widoczne jest rozpostarte skrzydło ptaka znajdującego się w najwyższej partii obiektu. Części anatomiczne reszty zwierząt zostały mocno uproszczone. Skrzydła i korpusy zlewają się w jedną bryłę. Rozpoznanie poszczególnych sylwetek jest możliwe dzięki wklęsło-wypukłemu ukształtowaniu powierzchni rzeźby i opracowaniu jej powierzchni w światłocieniowe prążki ułożone pod różnymi kątami. Kompozycja rzeźby opracowana jako diagonalna z dwoma punktami podparcia. Dzięki silnemu wychyleniu szyi jednego z ptaków poza obrys rzeźby odnosi się wrażenie, że punkt ciężkości został przesunięty poza cokół. Wyżej wymienione czynniki sprawiają, że rzeźba zyskuje niezwykle dynamiczny charakter, a przedstawione ptaki rzeczywiście zdają się wzbijać do lotu. Rzeźba została wykonana ze sztucznego kamienia lastrika w narzucie. Konstrukcję stanowi szkielet prętów zbrojeniowych stalowych owiniętych siatką, na którą nałożono warstwę podkładową zaprawy cementowej. Na tak przygotowany korpus nałożona została warstwa zaprawy szlachetnej, spoiwo cementowe z kruszywem kamiennym białym. Zaprawa ta była modelowana w zakresie osiągnięcia ostatecznej formy. Końcowym zabiegiem było zmycie powierzchni kwasem, tak aby wyodrębnić białe kruszywo. Technologia ta była charakterystyczna dla wielu powstających w ówczesnym czasie rzeźb plenerowych. Tę samą konstrukcję zastosowano chociażby w przypadku rzeźby koguta, usytuowanej w bytomskiej dzielnicy Stożek, której współautorem był zresztą ten sam artysta. Atrybucja. Projektantem i wykonawcą ptaków był regionalny artysta rzeźbarz Henryk Fudali. Na obecnym etapie badań historycznych nie udało się ustalić źródłowo inwestora i dokładnego czasu powstania rzeźby. Jednak autorstwo zostało potwierdzone bezpośrednio przez rozmowę z artystą. Atrybucja tę wzmacnia dodatkowo materiał ilustracyjny znaleziony w trakcie kwerendy archiwalnej. W artykule opublikowanym w Życiu Bytomskim z 1978 roku, zawierającym wywiad z artystą, zamieszczono informacje na temat lokalnych realizacji autora i wspomniano, że wkrótce też staną dwie jego kolejne rzeźby w sztucznym kamieniu w Rudzie Śląskiej i w Katowickim Parku Leśnym. Nie jest jednak pewne, czy chodzi tutaj o ptaki, czy inną realizację na terenie Rudy Śląskiej. Zgodnie z obecną wiedzą, Fudali wykonał trzy obiekty plenerowe zachowane na terenie miasta. Nieco wcześniej światło na sprawę rzuca projekt rzeźby ilustrujący artykuł, na którym przedstawiona jest smukła kobieca postać z rękami wyciągniętymi wysoko ku górze, trzymająca w dłoniach dwa sporej wielkości ptaki. Mimo że ilustracja jest podpisana jako jeden z projektów rzeźby w metalu, można domyślać się, że Fudali musiał zastosować ten rysunek jako referencję w trakcie prac nad dwoma ludzkimi realizacjami plenerowymi. Ptakami z ulicy Czarnoleśnej oraz Dziewczyną z ptakami, rzeźbą usytuowaną przy ulicy Ludmiła Różyckiego w dzielnicy Wirek. Widoczne na rysunku projektowym bardzo proste światłocieniowe potraktowanie ciał ptaków, ich wygięte szyje i wyraźnie zaznaczone skrzydła stanowią zauważalne nawiązanie formalne do ukształtowania bryły ptaków, będących przedmiotem niniejszego artykułu. Artysta. Henryk Fudali urodził się w 1939 roku w Jarosławiu, zaś w 1947 roku wraz z matką przyjechał do Bytomia, gdzie zamieszkał. Ukończył liceum plastyczne w Jarosławiu, następnie studiował na ASP w Krakowie u profesor Wandy Śladzińskiej. Po powrocie na Śląsk pracował w kopalni Ludwik Concordia w Zabrzu. Należał do katowickiego oddziału Związku Artystów Polskich Plastyków. Współpracował także z Bytomskim Salonem Wystawowym, który stanowił agendę katowickiego BWA, Biura Wystaw Artystycznych. Był członkiem Spółdzielni Pracy Twórczej Artystów Plastyków Plastyka. Jest autorem wielu rzeźb plenerowych zlokalizowanych na terenie Górnego Śląska. Wśród najciekawszych z nich można wymienić rzeźbę Żagiel na Placu Słowiańskim w Bytomiu, dzisiaj nieistniejąca, rzeźbę tańcząca znajdującą się w bytomskiej dzielnicy Sząbierki, pomnik pamięci żołnierzy górników przy ulicy Wojciecha Kilara, czy pomnik tragedii górnośląskiej przy ulicy Dzierżonia. Obie prace znajdujące się w Bytomiu. Wiele z prac wykonał Fudali wraz z innymi bytomskim rzeźbiarzem Józefem Sawickim. Do ich wspólnych realizacji należą dwie rzeźby misie położone w Bytomiu. Kogut posadowiony w bytomskiej dzielnicy Stożek, obecnie nie istnieje, czy pelikany w parku miejskim. Fudali był także współautorem 16 rzeźb dinozaurów zlokalizowanych w Dolinie Dinozaurów w ZOO na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, dzisiejszy Park Śląski, które wykonał wraz z Waldemarem Madejem, Józefem Sawickim i architektem wnętrz Janem Kosorzem w 1975 roku. Dinozaury były zaprojektowane przez paleontologa Wojciecha Skarżyńskiego. Nadzór naukowy nad realizacją pełniła profesor Zofia Kielan-Jaworowska. Ptaki na tle innych ludzkich rzeźb plenerowych. Rzeźba ptaki należy do zespołu rzeźb z terenu Rudy Śląskiej, które powstały w latach 70. i 80. XX wieku. Jest to zespół siedmiu rzeźb plenerowych. Pierwsza, rzeźba ptaki, ulica Czarnoleśna, autor Henryk Fudali. Druga, rzeźba ptaki, ulica Solidarności, autor Henryk Fudali. Trzecia, rzeźba ptaki z ptakiem, dziewczyna z ptakiem, ulica Ludmira Różyckiego, autor Henryk Fudali. Czwarta, rzeźba dziewczyna z pieskiem, ulica Solidarności, autor Józef Sawicki. Piąta, rzeźba dziewczyna z gitarą, ulica Główna, autor Joachim Krakowczyk. Rzeźba szósta, górnik, plac Żwirki i Wigury, autor Piotr Latoska. Rzeźba siódma, sowa, ulica Kokota, autor Henryk Fudali. Obecność rzeźb w przestrzeniach miejskich ma oczywiście długą tradycję trwania. Rzeźba pojawia się w miastach już w czasach starożytnych, jako dekoracja świątyń, placów czy innych przestrzeni. Obiekty rzeźbiarskie pełniły wówczas funkcje nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim memoratywne, pomniki, nagrobki i kultowe, pomniki, posągi w miejscach obrzędów religijnych. Środowiskiem rzeźby było otoczenie zurbanizowane lub przyrodnicze. Dopiero w XX wieku upowszechniły się gliptoteki, gdzie rzeźby organizowano w zbiory, pozbawiając naturalnych środowisk ekspozycji. Tuż po wojnie rola i znaczenie obiektów rzeźbiarskich zostały zauważone przez architektów odbudowujących wówczas stolicę. W 1948 roku Bogdan Lachert, opisując na łamach architektury projekty odbudowy i reorganizacji przestrzeni Saskiej Kępy w Warszawie, odnotował: realizacja pokazowego odcinka ulicy rozpoczęła współpracę architekta z rzeźbiarzem. Włączyła do pracy zespół rzeźbiarzy stojący na uboczu odbudowy stolicy. Życzeniem architektów jest, aby ta współpraca rozwijała się jak najszerzej, upowszechniła rzeźbę szerokim masom, które z nią winny stykać się bezpośrednio, jak to jest wykonane na ulicy Katowickiej. Widoczny w tej wypowiedzi edukacyjny wymiar eksponowania obiektów rzeźbiarskich w przestrzeni miasta zyskał szczególną popularność w latach 60. XX wieku. Zrodziło się wtedy zjawisko pleneromanii, organizowania wystaw plastycznych na świeżym powietrzu, pozwalających na włączenie obiektów artystycznych w przestrzeń miejską. Jednym z najbardziej znanych plenerów było Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, organizowane w latach 1965-1973. Impreza finansowana przez zakłady mechaniczne imienia generała Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu miała na celu nawiązanie współpracy pomiędzy artystami a lokalnymi rzemieślnikami. To w zakładach wykonywane były rzeźby zaprojektowane przez uczestników pleneru. Innym ważnym postulatem stojącym za Biennale była kreacja dzieł sztuki, które wyjdą z ciasnych ram muzeum i sal wystawowych, staną się naszą codziennością, by kształtować, uwrażliwiać współczesnego człowieka. Podobne idee będą później przyświecać analogicznym działaniom realizowanym na terenie kraju: Biennale Rzeźby w Metalu w Warszawie czy Łódzkiej Galerii Rzeźby. Działania artystyczne tego rodzaju nie ominęły także Górnego Śląska. Już w 1963 roku zorganizowano wystawę na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, obecnie Park Śląski, będącą przyczynkiem do utworzenia Galerii Rzeźby Śląskiej, zespołu obiektów plenerowych prezentujących dorobek lokalnych twórców. Pomysłodawcami imprezy byli Teresa Michałowska, Rauscherowa, Jerzy Egon Kwiatkowski oraz Tadeusz Ślimakowski, członkowie sekcji rzeźby Katowickiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Intencje organizatorów wyłożone zostały w przedmowie do katalogu wydanego z okazji pierwszej chorzowskiej wystawy. Powstanie tej galerii posiada dla rzeźby śląskiej przełomowe znaczenie. Przede wszystkim zbliża ją do szerokich kręgów społeczeństwa. Usytuowanie galerii w miejscu masowej rekreacji wśród zieleni i słońca pozwala nawiązać kontakt z rzeźbami w niekoniecznie najlepszych warunkach niż w sali wystawowej. Rzeźba współczesna, porzucająca dosłownie naśladowanie natury, czuje się szczególnie dobrze właśnie pośród form naturalnych. Tam dopiero może ukazać się w pełni swoje możliwości wyrażenia treści i wywoływania głębokich emocji, nie tylko estetycznych. Równolegle w 1969 roku zorganizowano w Bytomiu pierwsze Biennale Rzeźby Plenerowej. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 5 czerwca 1969 roku przy współudziale władz regionalnych. Udział w wydarzeniu wzięło aż 65 plastyków z całej Polski. Lokalnym akcentem było przyznanie brązowego medalu bytomskiego rzeźbiarzowi Tadeuszowi Sadowskiemu za rzeźbę o tematyce sportowej pod nazwą Złapał. Przy okazji tekstów opisujących wystawę w lokalnej prasie, relacjonując ją dziennikarze, próbowali diagnozować fenomen rzeźby plenerowej. Ponieważ niewiele dyscyplin artystycznych może spełniać warunki sztuki masowej, w takim stopniu jak rzeźba plenerowa, postanowiono, iż biennale odbywać się będzie w naszym mieście co 2 lata, bowiem właśnie w Bytomiu wielki rozwój budownictwa i modernizacji miasta zrodził potrzebę zacieśnienia związku między rzeźbą a urbanistyką. W kolejnym z artykułów czytamy z kolei. Ileż to cech organizmu żywego przypisujemy rzeźbie, że lubi powietrze i słońce. Milknie uwięziona w sali wystawowej, ponieważ dzieje się to przeciw jej naturze. Gaśnie w tłoku, w nieodpowiednim sąsiedztwie, nie mówi prawdy o sobie. I dlatego też coraz częściej wychodzimy w zielony plener. Przymierza się do pejzażu urbanistycznego, wtapia się w architekturę. W takich konkurencjach może okazać pełnię swoich wartości jako sztuki przestrzennej, w której powietrze i światło są równorzędnymi partnerami bryły. Ten poetycki opis kryje w sobie także drugie dno, widoczną chęć wprowadzenia sztuki w przestrzeń publiczną, która niewątpliwie stanowiła jeden z elementów ówczesnej socjotechniki. Alfred Ligocki w przedmowie do katalogu z pierwszej wystawy Galerii Rzeźby Śląskiej ujął to wprost. Galeria Rzeźby Śląskiej jest zatem wartościową próbą nawiązania kontaktu między środowiskiem śląskich rzeźbiarzy a śląską klasą robotniczą. Z powyższych wypowiedzi można wyłuskać 3 zasadnicze właściwości przypisane rzeźbie plenerowej w omawianym okresie. Po pierwsze, to swoisty łącznik pomiędzy światem artystycznym a światem ludzi pracy, nie wymagający od tych drugich udziału w hermetycznych obrzędach muzealno-wystawienniczych. Po drugie, wyprowadzenie rzeźb z galerii stwarza nowe możliwości samym artystom. Muszą oni brać pod uwagę nie tylko walory artystyczne samej pracy, ale również dostosować jej parametry do ekspozycji w konkretnej przestrzeni. Wyzwania te doskonale podsumowała Beata Kucharska-Brus. Należy pamiętać, że jeśli już eksponowana rzeźba, nie może to następować przypadkowo, licząc na to, że na tle zieleni jakiejkolwiek każde dzieło jakoś samo się zaprezentuje. Należy również pamiętać o materiale, który powinien być użyty, jego tonacji kolorystycznej, kontrastowości z tłem, fakturze, porowatości, zestawieniu z rodzajem zieleni, wśród której rzeźba powinna być przedstawiona. Ważne jest, aby materiał, z którego zrobiona jest rzeźba, był odpowiednio trwały i wytrzymały na zmieniające się warunki atmosferyczne. Oprócz tego eksponujący swe dzieła na wolnym powietrzu na Śląsku muszą brać pod uwagę stopień zanieczyszczenia postępujący tu bardzo szybko. Dobrze więc, gdy powierzchnia dzieła jest tak przemyślana i dobrana, aby pojawiające się po jakimś czasie brudne zacieki nie szpeciły go i nie były akcentem skupiającym całą uwagę obserwatora. Trzecią własnością rzeźby plenerowej są funkcje, jakie pełni w otoczeniu, jej przestrzenne oddziaływanie i znaczenie, jakie ma w urbanistyce. Miało to szczególnie znaczenie na Śląsku, który według ówczesnej diagnozy więcej niż jakikolwiek inna dzielnica Polski potrzebuje wzbogacenia swego krajobrazu rzeźbą. Powstają wciąż nowe, nowoczesne dzielnice, a nawet całe miasta powstają pełne rozmachu tereny zieleni. Wszędzie tam wzbogacenie założeń urbanistycznych rzeźbą staje się koniecznością. Niemniej konieczne jest nasycenie rzeźbą miast i dzielnic starych, pełnych szpetnej architektury z przełomu XIX i XX wieku, gdzie rzeźba umieszczona w ważnych urbanistycznie punktach stworzyć może prawdziwe oazy dla oczu mieszkańców narażonych na obcowanie z brzydkim, zapylonym pejzażem hałd, familoków i secesyjnych kamienic. Percepcja obiektów historycznych z przełomu wieku zmieniła się i obecnie nie stanowią one uciążliwych elementów otoczenia, a jego integralną część i podstawowy element krajobrazu kulturowego. Nie należy jednak pomijać tego kompozycyjnego zacięcia przyświecającego stawianiu rzeźb w miastach, będącego w tamtych czasach wyrazem swoistej troski o estetykę przestrzeni i dobro mieszkańca. Nie inaczej musiało to wyglądać w Rudzie Śląskiej. Wymienione wyżej rzeźby plenerowe znajdują się w większości w sąsiedztwie zrealizowanych wówczas nowych osiedli mieszkaniowych, uatrakcyjniając przestrzeń i stanowiąc punkt orientacyjny wśród jednorodnej, stypizowanej architektury. Na tym tle wyróżnia się rzeźba ptaki, która dzięki usytuowaniu w otoczeniu parkowej zieleni generuje jeszcze dodatkowy wymiar kameralnej enklawy. Podsumowanie. Konkretne dzieło i otoczenie, kontekst krajobrazu powinny być starannie dobrane, tak aby jak najbardziej wzmocnić oddziaływanie rzeźby na odbiorcę. Często zdarza się też, że konkretny klimat otoczenia, wrażenie, jakie odnosimy przebywając w konkretnym miejscu, może ukierunkować odbiorcę na właściwy odbiór znaczeniowy dzieła. W przypadku rzeźby ptaki wszystkie wyżej opisane elementy są spójne. Zarówno otoczenie, tematyka, jak i forma obiektu składa się na jednorodną, nierozerwalną całość, która tworzy unikalny klimat miejsca. W jednym z wywiadów prasowych autor rzeźby, Henryk Fudali, powiedział: W swojej rzeźbie chciałbym wyrazić ekspresję. Fascynuje mnie gra form, brył, rzeźba w plenerze. Sądzę, że nie powiedziałem jeszcze wszystkiego w tej materii, a nie zawsze jestem z siebie zadowolony. Wydaje mi się, że efekt osiągnięty w przypadku ludzkich ptaków powinien takie zadowolenie budzić. Jest to bowiem realizacja o niezaprzeczalnych walorach i ekspresji.